Zanim rozpocznie się 94. odcinek Nauki XXI wieku podcastu, chciałbym podzielić się z wami kilkoma takimi spostrzeżeniami i informacjami, które myślę, że warto, żebyście też poznali. To jest, tak jak mówiłem, 94. audycja licząc od samego początku, a 26. w 9. sezonie. Jest to rekordowy sezon. 9. rok tworzę tę audycję i zdecydowanie rekordowa liczba 26 odcinków w tym sezonie. To wszystko dzięki wam. Dzisiejszy odcinek też powstał dzięki patronom, którym bardzo dziękuję za to, że postanowili wspierać mnie nie tylko duchowo, ale i nie tylko słuchając audycji, ale również pieniędzmi, to znaczy wspieracie mnie po prostu kasą, którą mi płacicie. Dzięki temu mogę pojechać między innymi na właśnie targi wynalazczości, na których byłem niedawno i z których dzisiejsza audycja powstała. Także bardzo dziękuję. Mogłem dzięki temu zapłacić za spanie, za podróż i pobyć tam 2 dni, przygotować się porządnie i przygotować dla was taką audycję. Kolejne audycje też szykują się już dzięki temu, że to wsparcie jest. No i oczekuję oczywiście na kolejnych patronów, także jeśli ktoś się waha, no to niech się dowie, że to właśnie w ten sposób działa. 26 odcinków w poprzednim sezonie. Ciekawe, jaki będzie ten kolejny sezon, 10. sezon już, który zacznie się już lada moment. Bo to jest ostatni odcinek w sezonie 9. No kiedyś go trzeba skończyć. Kończy się późno, bo ten ostatni odcinek troszeczkę musiał poczekać na inne zajętości, które miałem w swoim życiu. No a już kolejny, już pierwszy odcinek 10. sezonu już jest nagrany. No oczywiście jeszcze nie jest przygotowany, ale będzie szykowany gdzieś pewnie na wrzesień. Także też możecie już czekać na niego, bo jest bardzo ciekawy. Jeszcze nie zdradzę, co to jest zupełnie, nic nie powiem, ale naprawdę bardzo interesująco zapowiada się również 10. sezon. Bardzo dziękuję za to wsparcie jeszcze raz dla patronów, znaczy od patronów, które dostaję i zapraszam do tego, żeby zostać patronem. patronite.pl/BorysKozielski. No i cóż, i zapraszam w związku z tym do słuchania dzisiejszego odcinka. On taki letni jest troszkę, taki wakacyjny, bo no nie jest to taka zwykła audycja. Kilkanaście stanowisk na tych targach odwiedziłem i rozmawiałem z tymi, którzy chcieli ze mną porozmawiać na temat wynalazków, które prezentowali podczas tych targów. I to wyszło bardzo interesująco, bardzo ciekawe te wynalazki. Myślę, że będę tam powracał, jeśli się uda. All we need to do is make sure we keep talking.
I really hope that apart from those difficult discussions and hard work that you're all gonna have an occasion to do here during the show, that you will find time to explore and enjoy the city of Katowice and the area of culture and outside of it.
Jestem przy stoisku Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy, tak?
Agnieszka Greszta z Ciopu z Łodzi. U nas przedstawiamy odzież materiałami z pamięci o kształtu, które zmieniają swój kształt pod wpływem impulsu cieplnego. Jest to odzież, która przeznaczona jest do pracy w środowisku gorącym, na przykład w hutach, w jakichś zakładach takich metalurgicznych. Odzież ta pod wpływem wysokiej temperatury rozszerza, jakby puchnie tutaj, bo tutaj w wyznaczonych miejscach są zaimplementowane sprężynki. Pod wpływem wysokiej temperatury te sprężynki rozprężają się, zwiększają swoją wysokość i wtedy zwiększa się ta przestrzeń między tkaniną wierzchnią a podszewką.
Czyli taka poduszka się tworzy, tak, powietrzna, tak? Tak.
Wtedy właśnie zwiększa się izolacyjność ciepła tej odzieży i ta odzież właśnie w ten sposób zapewnia większą ochronę przed czynnikami gorącymi niż taka zwykła odzież, która właśnie jest stosowana obecnie.
I to jest wynalazek, który już jest wprowadzony do produkcji, czy on dopiero szuka chętnego?
Jeszcze nie jest wprowadzony do produkcji, obecnie jest na etapie prototypowania. Poszukujemy producenta, który by chciał zgłosić się do tego, żeby właśnie produkować taką odzież.
Karolina Sobańska, jestem z firmy Marbetville. Mamy siedzibę w Gliwicach i zajmujemy się produkcją polimeru siarki, który potem używamy do produkcji takich różnych prefabrykatów, na przykład przeciwwagi. Chodzi o to, żeby niebezpieczne odpady jakby zamykamy w tej naszej technologii i sprawiamy, że przestają być niebezpieczne i nasze materiały są ekologiczne. Tutaj jest dwojaka korzyść, bo z jednej strony jakby i chronimy środowisko, jakby unieszkodliwiając te odpady, a z drugiej strony jakby zamiast rzeczy, które no byłyby obciążeniem kosztem, my je zamieniamy właśnie w takie produkty, które można potem wykorzystać w różnego rodzaju. Właśnie jak mówię, albo mogą być to przeciwwagi też.
Ale te przeciwwagi są tworzone z tych unieszkodliwionych rzeczy, tak? Przedmiotów? Czy?
Tak, jak najbardziej.
Czyli rozumiem, bo tutaj widzę takie kamyczki, ma Pani na wystawie. Zaraz zrobię zdjęcie, będzie w notatkach.
Właśnie tutaj to jest polimer siarki, który właśnie używamy do przeciwwag. Tutaj jest Sulstar DA, czyli jakby innego rodzaju polimer, który stosujemy na przykład do asfaltów. I dzięki temu nasza technologia pozwala na tworzenie lepszych asfaltów, które są odporniejsze na mróz, na ścieranie.
A, czyli to jest taka domieszka jak gdyby do materiałów, tak?
Można stosować zamiast tych innych mieszanek mineralno-asfaltowych.
I tutaj widzę trzy są rodzaje, tak?
To akurat jest tak położone, ale to jest jakby Sulstar, czyli te do przeciwwag i również innych produktów, bo można z tego budować również rzeczy takie, na przykład ochronę przeciwbrzegową, przeciwsztormową, bo to też się sprawdza właśnie w takim środowisku wody morskiej, ścieków, także...
No dobrze, a to nie łatwiej wykopać tłuczeń po prostu, wziąć zamiast tego wynalazku?
Tak, ale na przykład siarka jest odpadem w wielu, na przykład w instalacji Klausa i są kraje, gdzie ta siarka jakby jest problemem. Więc to, co my proponujemy, to jakby jest zajęcie się problemem siarki.
Czyli przerabianie odpadów na coś użytecznego, tak? I ona jest nieszkodliwa po waszej przeróbce, tak?
Dokładnie, czyli zamiast mieć hałdy siarki, z którą nie wiadomo, co zrobić i trzeba ją jakoś zabezpieczyć, możemy to jakby dzięki naszej technologii wykorzystać do czegoś innego.
Fantastycznie. Jak ktoś jest zainteresowany, to odsyłam do notatek, bo tam będą informacje i zdjęcia oczywiście z tego stoiska również. Jestem przy stoisku Politechniki Poznańskiej i rozmawiam z...
Bartoszem Wieczorkiem. Z Politechniki Poznańskiej i adiunktem w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn.
Widzę tutaj wózki takie dla niepełnosprawnych. Jeden taki troszkę bardziej sportowy, mi się wydaje. Nie wiem, czy to jest, czy dobrze rozpoznaję.
Ogólnie przyjechaliśmy tutaj z trzema wynalazkami. Jeden to jest wózek z napędem hybrydowym ręczno-elektrycznym. Innowacyjność tego obiektu polega na tym, że połączyliśmy cztery tryby w jednym wózku, czyli klasyczny ręczny napęd, napęd czysto elektryczny i potem dwa tryby wspomagania, czyli tryb asysty rozpędzania, w którym wózek należy napędzać za pomocą dłoni, ale on zapamiętuje prędkość, na której użytkownik skończył napędzać ten wózek i utrzymuje tą prędkość, aż nie zacznie ponownie napędzać. I najbardziej
To jest ułatwienie wtedy dla kogoś, kto popycha.
Tak. No bo jak napędzamy klasyczny wózek, to po jednym odepchnięciu on naturalnie zaczyna zwalniać, a ten wózek utrzymuje tą prędkość, na której skończyliśmy. I czwarty tryb według mnie najbardziej ciekawy to jest tryb asysty podjazdu pod wzniesienia bądź pokonywania utrudnień terenowych. Polega to na tym, że wózek ma sensory, które badają pochylenie terenu. I teraz osoba podjeżdżająca pod wzniesienie, wózek podczas podjazdu pod wzniesienie, bada kąt pochylenia i wtedy silniki elektryczne rekompensują ten opór wynikający z podjazdu pod górkę. Czyli de facto jest takie same uczucie wysiłku, jakbyśmy jechali po równym terenie, a możemy jeździć nie tylko pod górkę, ale też i po grząskiej nawierzchni. Wtedy też możemy sobie nastawić procentowo jak ilość wspomagania przez silniki elektryczne. Ten tutaj wózek...
Hybrydowy, rozumiem, tak? Czyli to jest... Tak. Hybryda polega na tym, że do tej pory był ręczny, teraz jest elektryczny i ten drugi, ten jeszcze możliwość właśnie jak gdyby takiego automatycznego dopasowywania się do pochylenia, tak?
Tak, tak. Rekompensacji oporów wynikających z różnych miejsc, w których się tym wózkiem poruszamy. A tutaj mamy klasyczny wózek z przekładnią wielobiegową. On posiada 3 biegi. Bieg multiplikacyjny, czyli do przyspieszania wózkiem, czyli przy jednym odepchnięciu obręczy tych ciągów koło obróci się o 1,5 raza, czyli efektywniejsze jest rozpędzanie. Dodatkowo ma bieg neutralny, czyli 1:1 przełożenie, tak jak klasyczne wózki.
Do poruszania... Ale on nie jest elektryczny, tak?
Nie, to jest czysto mechaniczny wózek.
Mechaniczny, aha,
czysto
czyli mechaniczny.
Rozmiar jego i sportowy wygląd wynika z tego, że jest to prototyp w skali 2:1, dlatego jest tak duży, ale wersja jakby komercyjna jest 2 razy mniejsza od tego.
Czyli to jest taka...
Tak, był nam potrzebny większy na potrzeby badań. Wiadomo jest, że łatwiej dochodzi się z urządzeniem pomiarowym do większych obiektów niż do takich zminiaturyzowanych. No i jeszcze mamy jedno...
A jak to działa w takim razie, że on tak, on jak gdyby zbiera energię od włożonej, tak? I potem ją oddaje jakoś
on
podwójnie?
On działa na takiej zasadzie, że w środku jest przekładnia planetarna zabudowana i jest tak jak w skrzyni biegów w samochodzie bądź w przerzutkach w rowerach, na tej samej zasadzie, z tą różnicą, że w rowerze mamy tak zwany wolnobieg, czyli ten... Nie możemy napędzać roweru do tyłu, a tutaj nie ma tego wolnobiegu i to był główny problem przy użyciu przekładni planetarnej, żeby pozbyć się tego wolnobiegu i... No i wózek jest jakby w pełni funkcjonalny, obsługuje się tak samo jak klasyczny wózek, z tym, że mamy 3 biegi. I każdy niezależnie na lewe i na prawe koło, przy czym zmiana biegów odbywa się centralnie za pomocą jednej dźwigni.
Czyli dużo łatwiej prowadzić taki wózek, po prostu popychać.
Jest bardziej elastyczny, możemy jeździć zarówno po asfalcie, chcemy jechać na dłuższy dystans, to możemy ten wózek rozpędzić do większej prędkości, a nie wykonując przy tych częstych ruchów tych odepchnięć. Albo możemy wjechać tak jak tutaj na trawnik i... po prostu zmienić na bieg redukcyjny i wtedy możemy jechać po grząskim, nierównym terenie i możemy to przejechać, a nie tak jak w zwykłym wózku, może nam zabraknąć siły, żeby ten teren pokonać.
Jeszcze raz Politechnika Poznańska. Tym razem rozmawiam z panem
Łukaszem Wargułą.
Tutaj mamy jeszcze drugi wynalazek, oprócz tych wózków dla niepełnosprawnych, jeśli tak można o nich powiedzieć, to jeszcze jest taki model...
Tu opracowany system sterowania prędkością obrotową maszyn rozdrabniających, napędzanych silnikami spalinowymi, gdzie dzięki opracowanemu systemu uzyskujemy znaczne ograniczenie zużycia paliwa, nawet powiedzmy z 3 litrów do pół litra, wszystko w zależności od warunków pracy.
I to niezależnie od tego, jakie to paliwo jest, tak?
Tak, można by tu wykorzystywać inne paliwa niż klasyczna benzyna, czy tam LPG, czy CNG, czy wszelkie inne. Tutaj bazujemy na tym, że klasyczna maszyna rozdrabniająca pracuje z prędkością obrotową, wysoką prędkością obrotową, umożliwiającą rozdrabnianie, uzyskiwanie maksymalnego momentu podczas rozdrabniania. Jednak dostarczanie gałęzi do takich maszyn nie jest ciągłym cyklem, stąd możemy wprowadzać regulację tej prędkości poprzez obniżanie jej w czasie pracy biernej, kiedy tych gałęzi nie ma w maszynie. To zmniejsza liczbę cyklu pracy silnika spalinowego, a przez to emituje mniejszą ilościową emisję spalin, jak i zużycie paliwa.
Bo to właśnie na tej maszynie rozdrabniającej było testowane, tak?
Tak, tak. Mamy opracowany prototyp. Prototyp też jest rozbudowany, gdyż to są silniki w tych maszynach stosowane. Są to silniki małej mocy do maszyn niedrogowych, jak to wskazują przepisy. Przepisy są dosyć liberalne, stąd napędy te są napędzone układami gaźnikowymi, które już w motoryzacji w pojazdach już od 50 lat nie są stosowane. Stąd rozpoczęliśmy całą modernizację od wprowadzenia układów tryskowo-zapłonowego, elektronicznego, ze sprzężeniem zwrotnym, szerokopasmowym. I tu już mieliśmy dużą poprawę zużycia paliwa, gdzieś mniej więcej o połowę. I dodatkowo jeszcze rozbudowaliśmy już dzięki zastosowanej elektronice ten układ adaptacyjny, który jeszcze korzystniej pozwolił ograniczyć zużycia. System można by też również stosować w innych napędach, nie tylko remakach, we wszelkich maszynach, gdzie ten cykl pracy jest okresowo zmienny. Czyli nie zawsze ona musi pracować z maksymalnym momentem, gdzieś są te czasy, ten czas pracy biernej.
To samochód osobowy też jest takim.
Tak, tu można analogię wyciągnąć, że w samochodach osobowych to jest system start-stop, gdzie stoimy w korku, no już pojazd wówczas nie wymaga tych najwyższych, no nie wymaga w ogóle pracy silnika. No przy rębaku tu zbyt duża częstotliwość, żeby go gasić, zanim by znowu odpalił, ale regulacja prędkością dobrze się sprawdza. Tutaj są badania na samochodach prowadzone, że system start-stop już jest uważany za bardzo efektywny, gdy jest wykorzystywany w 10-20% w cyklu miejskim. Tutaj przy dostarczaniu gałęzi z najbliższej odległości, czyli około pół metra, ten czas pracy biernej to jest ponad 20%. Im te gałęzie są dalej, im teren jest bardziej zróżnicowany, tym system się okazuje być bardziej efektywny, bo ten czas bierny się wydłuża. No, poza tym to też wpływa na operatorów. Oni się nie stresują, że zużywa dużo paliwa, spokojniej pracują. To też takie aspekty bezpieczeństwa wnosi. Też ta emisja spalin, wszędzie mówi się o globalnej emisji, ale przy takich maszynach jest ważna też lokalna emisja. Badania amerykańskie są prowadzone, gdzie operator jest o rząd wartości toksycznych związków, pochłania o rząd wartości większy niż globalnie tutaj emitowanej.
Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, tak to jest?
Tak, tak. Jesteśmy Katedrą Podstaw Konstrukcji Maszyn na Wydziale Inżynierii Transportu, wcześniej Wydziale Inżynierii Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. No, zgodnie z nowymi ustawami pewnie zostaniemy instytutem od przyszłego roku, bo gdyż katedry zostaną zniesione, ale zobaczymy.
Dobrze, życzę powodzenia w takim razie. Dziękuję. Stoisko Veriori S.A. Spółka akcyjna, tak?
Tak. Dzień dobry, witam Państwa. Artur Szachno, jestem dyrektorem do spraw technicznych w spółce Veriori S.A.
Czym się Państwo zajmują? Taki zielony kolor sugeruje, że to coś z ekologią.
Ekologia też, natomiast naszym celem przewodnim jest świat w oryginale. Chcielibyśmy uczynić świat lepszym przez to, że dajemy ludziom możliwość weryfikacji, czy produkty lub dokumenty są oryginalne, są właściwego pochodzenia, a nie są imitacją lub podróbką.
Czyli trzeba je porównać z jakimś wzorem, tak?
Dokładnie. Natomiast ten wzór to troszeczkę upraszczamy i staramy się umożliwić ludziom działanie jak eksperci bez konieczności posiadania wiedzy eksperckiej.
Czyli jakiś papierek lakmusowy, tak? Przykładamy do perfumów na przykład i już wiemy, że to są te perfumy oryginalne albo że są podrobione.
No dzisiaj nie papierek i nie lakmusowy, dzisiaj używamy smartfonów i nowoczesnych technologii, używamy blockchaina, używamy sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, po to, żeby człowiek używając powszechnie dostępnego narzędzia, jakim jest smartfon, mógł za pomocą unikalnego oznaczenia w postaci kodu dwuwymiarowego lub tagu RFID zweryfikować pochodzenie i autentyczność produktu tudzież dokumentu.
Rozumiem, że... Aha, czyli robisz się zdjęcie po prostu, tak? Jakiegoś kodu?
Nie. Kody są generowane w naszym systemie i one zawierają taką specjalną zawartość kryptograficzną, która uniemożliwia automatyczne ich kopiowanie. One są unikalne dla każdego produktu i w przypadku produkcji masowej jest generowana partia kodów dla produktów, które są następnie nanoszone na produkt lub jego opakowanie.
Czyli każda sztuka ma oddzielny numer, tak?
Dokładnie. Każda sztuka ma oddzielny identyfikator, który jest niepowtarzalny.
No to rzeczywiście, to jest chyba dobre zabezpieczenie. I tutaj widać taki kod mniej więcej, tak? Jak on wygląda?
Tak, jest to przykładowy kod, który pozwala na weryfikację w tym przypadku dokumentu, który pozwala na to stwierdzić, jakie jest jego pochodzenie, jakie jest jego przeznaczenie, jakie mogą być osoby zaangażowane w obrót tym dokumentem.
Mhm. I Państwo proponują pomysł na to, jak generować te kody, czy jak je nanosić na produkty, czy cały system, jak to wygląda?
Mamy kompletne rozwiązanie, które pozwala na generację, zarządzanie takimi kodami, zarządzanie produktami oraz aplikacje mobilne, które pozwalają konsumentom na weryfikację tych oznaczeń.
I to jest ograniczone do jakichś produktów, czy nie ma ograniczeń? To znaczy takie produkty, na które można nanieść kod, rozumiem, tak?
W zasadzie nie ma ograniczeń. Ograniczeniem może być tylko rozmiar, czyli żeby ten kod w wielkości mniej więcej 1 na 1 cm mógł zmieścić się na opakowaniu.
Świetnie. Czyli to będzie aplikacja, rozumiem, do smartfona i będzie można sobie w ten sposób weryfikować, ale konkretny produkt, konkretnego producenta, to nie będzie aplikacja dla wielu producentów naraz.
to będzie aplikacja dla wielu producentów, którzy skorzystają z naszych usług.
Aha, czyli zachęcacie do tego, żeby łączyć się w taką jedną firmę, która sprawdza, tak, jak gdyby aplikację.
Znaczy, musimy znaleźć wspólny cel. Jeżeli firma napotyka tego rodzaju problem, że jej produkty mogą być imitowane i przez to cierpi jej wizerunek albo odnosi straty finansowe w związku z tym, że konkurencja, która nie posiada odpowiedniej jakości, certyfikatów, czy tudzież może być niezweryfikowana pod względem bezpieczeństwa użycia lub spożycia, więc takie firmy mogą się do nas zgłosić i my pomożemy wdrożyć oznaczenie, które pozwoli klientom na weryfikację nawet daty przydatności do spożycia danego produktu. I to jest system, który już działa, jest wdrażany, więc zapraszamy do kontaktu.
Oczywiście zaraz porobię zdjęcia, żebyście mogli też zobaczyć w notatkach do audycji dzisiejszej. Zespół szkół w Połańcu.
Szymon Siepka.
Marcin Jędryka.
Co wy tutaj wystawiacie?
Tutaj na tych targach wystawiamy projekt naszej opaski oraz aplikacji mobilnej Trzymajmy się razem. Jest to system opierający się o pracę na zasadzie modułu Wi-Fi oraz sieci Wi-Fi. Głównym założeniem jest tego, że mamy opiekuna grupy jakiejś, dzieci na przykład w przedszkolu. No i przypuśćmy 10 dzieci. Każde dziecko dostaje opaskę z naszym modułem Wi-Fi oraz nauczyciel ma swoją aplikację. Na tej aplikacji możemy podłączać różnych użytkowników i gdy któryś użytkownik opuści zasięg Wi-Fi, wtedy nauczyciel zostanie o tym poinformowany. Właśnie nasze zastosowanie pomysłu widzimy wśród młodzieży w szkole, na wycieczkach jakichś dla pilotów wycieczek możliwe, że
i to już działa, rozumiem, tak? Czyli już można poćwiczyć.
To jest prototyp. Tu pan może zobaczyć nasz pierwszy prototyp, gdzie sprawdzamy, czy urządzenia są w zasięgu, wtedy się diody zapalają, mamy zapalone diody i gdy użytkownik jest w zasięgu i naciśniemy przycisk reset, wtedy nam diody sygnalizują, że użytkownik jest w zasięgu i mamy jeszcze z nimi kontakt i one zgasną. Jak gdyby były już poza zasięgiem, to nie mielibyśmy już nad nimi kontroli. A finalnym pomysłem jest, aby użytkownik aplikacji dostał powiadomienie wtedy, że użytkownik opaski wyszedł poza zasięg.
A jakie są koszty tego, bo to urządzenie elektroniczne to pewnie jest drogie?
Jednym z naszych atutów naszego pomysłu jest jego cena. Taki moduł Wi-Fi to jest cena około 20 zł, plus do tego jakieś zasilanie. Myślę, że tak w granicach 40-50 zł wyprodukowanie takiej opaski by mogło kosztować, ponieważ opieramy się na, jak programujemy coś, o otwarte środowiska programistyczne, gdzie wszystko jest darmowe w zasadzie i jedyne, co nas ogranicza kosztami, to są części elektroniczne. Więc innowacyjność naszego pomysłu polega właśnie na jego prostocie i cenie, że jest niewielka.
Dziękuję bardzo, życzę powodzenia w takim razie. Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk też znajduje się na targach INTARG w Katowicach. I dowiedziałem się, że implanty już weszły w fazę testów, tak? To znaczy te powłoki antybakteryjne.
Tak, w tej chwili na targach prezentujemy 3 nasze koncepcje. Implanty są jedną z tych koncepcji. Oprócz tego oczywiście prezentujemy kwestie ogniw krzemowych, czyli fotowoltaika i naszych rozwiązań dotyczących nowotworów i chorób, no takich można powiedzieć cywilizacyjnych.
Czyli wszystkie tematy, o których słuchacze nauki XXI wieku mogli posłuchać bardzo szczegółowo, bo na każdy temat była oddzielna audycja. Ale najbardziej teraz mnie interesuje właśnie ten temat implantów, bo dowiedziałem się, że Stowarzyszenie Implantologii skontaktowało się z Państwem, tak, w tej sprawie?
Tak, skontaktowali się z nami, jesteśmy na etapie rozmów. Niestety nie możemy tutaj zbyt dużo ujawniać, natomiast faktycznie prowadzimy pracę i wyniki tych badań są bardzo obiecujące. W kontekście szczegółów to już może troszeczkę kolega opowie. Ja mogę jedynie powiedzieć, że zarówno w sferze bakteriobójczości, jak i w sferze kompatybilności z tkanką ludzką liczymy na dosyć dobre efekty w rzeczywistości.
Słuchacze już wiedzą o tym, że Implanty mają problem z przyjęciem się, że to wcale nie jest takie oczywiste i tak jak na początku się myślało, że no, implant, czyli tytan, jest traktowany przez organizm jako tkanka własna, okazało się, że nie, że jest traktowany jako ciało obce, ale bardzo ściśle jest oblegany. Natomiast problem bakterii perimplantitis tak zwanego, który powstaje na powierzchni implantów, no, nie został rozwiązany i ta powłoka antybakteryjna chyba tutaj ma pomóc.
Tak jest. Powłoka pomaga. Mamy szereg bakterii.
Ona jest jakiej grubości, ta powłoka? Bo tak mówimy powłoka, a tak naprawdę...
Grubość tej powłoki determinowana jest tym, jakie właściwości mechaniczne ona musi mieć. Mamy przeprowadzone testy ścieralności takiej powłoki na naszych pokrytych implantach, między innymi, i wykazują one wysoką wytrzymałość przy grubości kilkuset nanometrów. Oczywiście szczegóły technologiczne i także grubościowe to są już drobne technikalia tutaj. Sama koncepcja jest taka, że nie następuje ogniskowanie czy ogniska występowania bakterii na implancie, co jest ważne przy akceptacji implantu przez organizm, przez ustrój. Kolejną ważną sprawą jest barierowanie czy oddzielenie implantu od tkanki, ponieważ już od pewnego czasu wiadomo, że implant emituje lekko, powoli jony do tkanek otaczających implant, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że zanieczyszcza. Czy to jest toksyczne? Tego nie wiem. Natomiast nasza warstwa z pewnością oddziela jony, z którego są wykonane implanty, czyli jony metali, przejściowych głównie, od organizmu. I to jest już przetestowane też długofalowo na implantach na przykład w pełnocyrkonowych, czyli implantach czy kości, czy zębów z pełnych monolitycznych czy ceramicznych elementów tlenkowych. Tutaj ta zaleta samego metalicznego implantu jest zachowana przy jedynie cieniutkiej warstwie tlenku nakładanej po to, aby oddzielić go, zarówno zlikwidować bakterie, jak i oddzielić implant od naszego organizmu. Co w przypadku tlenków okazało się najkorzystniejsze. Obecność takiego obcego ciała w naszej kości, czy tam, gdzie wypełniamy, lub tak jak w tym przypadku tutaj pokazanym, utrzymujemy koronę zęba. No, to jest ten specyficzny przypadek. Ale...
A proszę mi powiedzieć, to znaczy, że to już tylko jeden krok do zastosowania przemysłowego tego wynalazku?
Ogólnie prototypy są gotowe. Możemy dotknąć. Jeżeli ktoś ma ubytek zębowy, mógłby wypróbować, chociaż ta faza aplikacji w człowieku to jest kolejny etap jakby. Badań i ogólnie to pozwoleń to jest takie niebanalne, żeby uzyskać pozwolenie na wykorzystanie elementów już w pacjencie ludzkim. Natomiast były testowane na zwierzętach z sukcesem. Były to zwierzęta hodowlane, jak i zwierzęta dzikie. Były wykorzystywane te implanty jako... Tutaj były głównie zębów i do zrastania kości. I był sukces, czyli nie mieliśmy tego wzrostu bakterii niekontrolowanego. Mogliśmy wytłumić bakterie.
Fajnie, dziękuję bardzo. Jeszcze proszę się przedstawić, dobrze?
Agnieszka Krochmal-Węgrzyn, Centrum Transferu Technologii Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk.
Jarosław Kaszewski, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk.
Warszawski Uniwersytet Medyczny. Jestem przy stoisku właśnie, no z Warszawy przyjechałem i do stoiska Warszawskiego Uniwersytetu podszedłem, żeby dowiedzieć się, co Państwo tutaj proponują na targach Intarg w Katowicach.
Konrad Krubiński, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Na targach prezentujemy pomysły, które powstały w ramach inkubatora przedsiębiorczości, innowacyjności plus. To był program akceleracji pomysłów, który umożliwiał finansowanie bardzo wstępnych badań, umożliwiających sprawdzenie, czy dana technologia, czy dana innowacja rzeczywiście ma szansę na wdrożenie. I takich projektów mamy 26, to są projekty różne, od projektów farmaceutycznych po projekty dotyczące sprzętu medycznego. Natomiast oprócz dwóch, trzech projektów, które mają zastosowanie, można powiedzieć, daleko idące i takie wymagające myślenia globalnego, to bardzo się cieszymy, bo pojawiły się pomysły innowacyjne, takie, które można bardzo szybko wdrożyć. Wynikają z potrzeb praktyków, bo to autorzy tych projektów to są najczęściej lekarze, którzy na co dzień przyjmują w szpitalach, leczą, stąd te pomysły unowocześnienia różnych urządzeń czy stworzenia nowych urządzeń wynikają po prostu z ich potrzeb zawodowych i leczenia pacjentów. Więc to jest bardzo fajne, z tego się cieszymy. Drugą edycję uruchamiamy inkubatora, też pojawiło się bardzo dużo ciekawych pomysłów.
Może pan chociaż o jednym opowiedzieć tak bardziej szczegółowo troszeczkę?
Tak, no, mogę opowiedzieć szczegółowo, najkrócej szczegółowo to mogę opowiedzieć o projekcie symulatora Empatia, który został stworzony przez doktora zajmującego się w ogóle symulacją, fanatyka symulacji medycznej. Trzeba powiedzieć, że cała dydaktyka medyczna idzie w stronę właśnie symulacji na świecie, a mamy szczęście, że na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym właśnie pracuje pan doktor Kaczor, który jest jednym z pionierów w Polsce symulacji medycznej. Stworzył symulator, kostium, który zakłada się, żeby zobaczyć, jak wygląda, jak się czuje pacjent na oddziale intensywnej terapii. Jest to tyle istotne, że ten symulator nie tylko pokazuje obraz 3D, ale też powoduje, że wszystkie kończyny są ciężkie, ciężko się rusza, ciężko się oddycha.
Czyli to jest taki rodzaj fantomu, tak? Chyba.
To jest rodzaj kostiumu, w który człowiek wchodzi, student docelowo wchodzi, żeby zobaczyć, jak czuje się człowiek w czasie intensywnej terapii, jak ciężko jest komunikować się z pacjentem. Dlaczego to jest ciekawe? Dlatego, że dzisiaj dopiero pacjenci mogli się komunikować z pacjentem, znaczy lekarze mogli się komunikować w momencie, kiedy już pracowali na oddziale, a studenci muszą się nauczyć tego, że zupełnie inaczej komunikuje się z człowiekiem, który ledwo słyszy, ledwo widzi, którego każdy dźwięk denerwuje, który bardzo ciężko oddycha.
Czyli ten symulator jak gdyby powoduje, że właśnie takie objawy...
Zawroty głowy powoduje zawroty, znaczy różne są tryby. Może powodować zawroty głowy, może światłowstręt powodować. Przechodzą, jakby obraz jest na tyle realistyczny, że widać, jak przechodzi personel medyczny, słychać kroki, słychać aparaturę, która pika. To także bardzo ciekawy projekt i całą serię właściwie symulatorów w kolejnych inkubatorach tworzymy, które mają właśnie pomóc studentom, ale także lekarzom, studentom uczyć się bez szkody dla pacjenta i uczyć się na wczesnym etapie takich praktycznych umiejętności. Natomiast lekarzom pozwalają doskonalić umiejętności chociażby fibroskopii, czyli mówiąc wprost, wkładanie pewnego takiego aparatu, rurki przez nos, bardzo bolesne, ale dzisiaj wykorzystywane bardzo, bardzo często. I mamy też taki fantom, który powoduje, znaczy, który pozwala wyćwiczyć to w taki sposób, reaguje, jeżeli się to źle robi, żeby ten fibroskop wkładać w jak najlepszy sposób. I nawet dla praktyków, którzy realizują takie badania od wielu lat, jest to narzędzie no, do treningu, do jakby utrzymywania odpowiedniego poziomu takiej wiedzy. Więc się bardzo cieszymy, że mamy projekty praktyczne i rzeczywiście z szansą na to, że one pojawią się na rynku, bo o to chodzi, chyba żeby nie tworzyć innowacji na półkę, ale żeby tworzyć takie innowacje, które będziemy mogli w życiu codziennym spotkać.
Czyli one u Was są wykorzystywane już na co dzień, natomiast chcecie znaleźć...
Jeszcze nie są. To są prototypy, to są projekty na wczesnym stadium, natomiast do tego, żeby zostały wdrożone, no to chociażby tutaj wystawiamy się po to, żeby spotkać, mieć szansę na spotkanie partnerów biznesowych, którzy by pomogli szybko przejść i odpowiednio przejść ścieżkę taką, że rzeczywiście udało się to wdrożyć. To jest niesłychanie ważne, żeby na bardzo wczesnym etapie innowacji nawiązać współpracę z biznesem.
Tego życzę w takim razie. Zaraz porobię zdjęcia, żeby też można było w opisie do audycji poczytać o tym i skontaktować się z Wami bezpośrednio.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Podczas wędrówki po terenie targów trafiłem na stoisko, gdzie zainteresował mnie tytuł Acoustic Panels.
Bartłomiej Borkowski. Tak, mamy do zaprezentowania panele akustyczne, które inspirowane są naturą. Dokładnie panel absorpcyjny, czyli pochłaniający dźwięk, inspirowany jaskiniami lawowymi i panel odbijający dźwięk, czyli refleksyjny, inspirowany jaskinią lodową. Inspiracja powstała podczas badań akustycznych na Spitsbergenie i Islandii. Zespół profesora Jerzego Wiciaka z Katedry Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej prowadził tam badania hałasu w środowisku. Chodziło o miasta, środowisko niezamieszkane też, ale również pokusili się o zwiedzenie jaskiń i przy okazji też wykonania tych badań akustycznych. Oprócz tej formy, oprócz tych badań akustycznych, uwagę ich zwróciła ta forma lawy na ścianach, czy też w jaskiniach lawowych lodu i zastanawiali się, czy dałoby się to przenieść i wykorzystać jako panele ozdobne, ale przy okazji takie, które by zmieniały w jakiś sposób tą akustykę w pomieszczeniu. Te panele dedykowane są pomieszczeniom użyteczności publicznej, mówię tu o operach, salach koncertowych, ewentualnie dworcach i tak dalej. No i w zależności od potrzeby mają za zadanie pochłaniać dźwięk lub go odbijać.
Właśnie, bo to jest duży problem w salach wykładowych, na przykład gdzie jest echo, niesie się, prawda? Te nowe materiały, one jakoś są dużo lepsze od tego, co już jest na rynku?
Znaczy lawa w ogóle ma bardzo ciekawe własności akustyczne, ale żeby wykonywać te panele z lawy, to byłoby trudne, żeby pozyskać ten materiał, byłoby bardzo drogie. Nam udało się porównać wyniki, tutaj mamy zresztą próbkę wykonaną z lawy, udało nam się dobrać tak materiał, i mówię tu o pernitobetonie z odpowiednimi domieszkami, że te własności akustyczne są jeszcze lepsze, czyli poprawiają to pochłanianie i wtedy właśnie skracamy czas pogłosu, nie ma tego echa i poprawiają się własności pomieszczenia, zrozumiałości mowy i tak to.
Czyli to jest jakiś rodzaj betonu, tak?
Tak, perlitobeton jest takim materiałem, który jest stosowany w budownictwie, ale właśnie przy odpowiednich domieszkach udało się uzyskać tą strukturę, tą propowatość i te własności akustyczne, co ta lawa. Jak mówimy o lodzie, no to odpowiednikiem jest szkło, no bo ma tą taką chłodną, takie, daje takie odczucie chłodu, no bo trudno, żebyśmy wieszali panele lodowe. Natomiast jeszcze była koncepcja, że być może wykonać to z pleksji, ale pleksji po pierwsze jest mniej ekologiczne, a po drugie po jakimś czasie też mętnieje, no i no nie wygląda to wtedy najlepiej.
Fajnie, dziękuję bardzo. Zdjęcia w notatkach będą oczywiście. Dziękuję. Wynalazca.tv. Takie stoisko również znajduje się na targach Intarg w Katowicach. Co tutaj można od Was się dowiedzieć?
Dzień dobry, Dawid Pijanka, Wynalazca TV. No przede wszystkim od nas można się dowiedzieć, jak ochronić swój pomysł. Zastanawiamy się jako marka Wynalazca TV, w jaki sposób go wdrożyć też na rynek, czyli tutaj podpowiadamy, czy pomysł jest dobry według nas, czy jest jakby wpisuje się w trendy danej branży. Nasz proces realizacji pomysłu wygląda w ten sposób, że do nas przychodzi wynalazca z samą ideą, następnie nasza kancelaria patentowa sprawdza, czy ten pomysł jest faktycznie czysty pod względem prawnym, czyli czy jest czysty w badaniach patentowych, czy ktoś już czegoś takiego nie wymyślił i czy jest sens to rozwijać. Następnie inżynierowie zaczynają produkcję, prototypowanie tego wynalazku, przygotowują też dokumentację pod zgłoszenie patentowe i następnie znowu kancelaria zgłasza go jako patent na wynalazek, czy jako wzór użytkowy, to w zależności od tego, jakie spełnia kryteria takie prawne. Na samym końcu całego procesu zastanawiamy się, jak skomercjalizować ten wynalazek i tutaj polecamy programy na dofinansowanie. Teraz jest bardzo taki ciekawy projekt, w którym ja sam nawet uczestniczę, mam drugą firmę, właśnie dostałem 71 tysięcy zerowym wkładem własnym i tutaj też pomagam właśnie wynalazcom pozyskać takie środki, żeby później tak samo jak ja, mieli też możliwość walczenia o 800 tysięcy złotych i wdrożyli swój pomysł. Naszym celem jest przede wszystkim to, żeby ludzie żyli ze swoich pomysłów, żeby je komercjalizowali, a nie tylko tworzyli je na papierze, tak zwane pułkowniki, jak to się mówi w naszej nomenklaturze, tylko żeby faktycznie były z tego pieniądze, bo według mnie po to się chroni te pomysły, żeby zarobić na tej ochronie.
Tak, ale to chyba nie wystarczy przyjść z pomysłem do Was, tylko trzeba jeszcze sfinansować te wstępne prace przynajmniej, tak? I patent i tak dalej.
Tak, tutaj jedynym kosztem, który z naszej strony występuje, to są właśnie te zdobycie zgłoszenia patentowego. Etap komercjalizacji my najczęściej pokrywamy w zamian za udziały w wynalazku, jeśli wynalazca chce. Chyba, że nie, no to sobie po prostu sam próbuje znaleźć inwestora, czy bierze udział w tym dofinansowaniu. Jeśli nie, to my się umawiamy po prostu odpowiednio indywidualnie już z wynalazcą i pomagamy mu wtedy, żeby to skomercjalizować. Szukamy inwestora, przygotowujemy takie animacje, jak u nas widać tutaj, które lecą w tle, które przedstawiają pomysł, mają na celu zachęcić do kontaktu z nami i my wtedy przedstawiamy już konkrety, jakie są wyliczenia projektu, jakie są po wdrożeniu, kiedy się to zwróci. Pomagamy też w wstępnych wycenach, nie takich specjalistycznych, które potrzebują spółki, chyba że jest taki wymóg, takie bardziej proste, ekonomiczne, na zasadzie statystyk, które też będę przedstawiał na swojej konferencji jutro.
Świetnie. To dziękuję bardzo. To jest jednocześnie adres strony internetowej wynalazca.tv.
Zachęcam do odwiedzenia strony czy naszego kanału na YouTubie, bo mamy tam bardzo dużo wiedzy za darmo. Mamy też darmowy poradnik ABC Wynalazcy, który stanowi e-book i 5-dniowe szkolenie wideo. Wszystko jest zrobione za darmo dla Was, żebyście zgłębiali tę wiedzę o ochronie swoich pomysłów, bo według mnie to jest ważne, a Polska niestety na razie jest na czarnym końcu listy innowacyjności w Europie i na świecie niestety.
Park Naukowo-Technologiczny Świerk, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, czyli reaktor Marysia.
Tak, w Świerku funkcjonuje reaktor Maria, jedyny reaktor w Polsce.
Taki malutki.
Tak, on jest malutki, on nie jest wykorzystywany do produkcji energii. Konrad Poremski, fizyk w Parku Naukowo-Technologicznym Świerk. Ale za to jest bardzo ważny, bo produkuje nam m.in. izotopy medyczne.
No to słyszałem o tym, tak, rozmawialiśmy o tym już w naszej audycji Nauka XXI wieku, ale dzisiaj spotykamy się z okazji targów InTarg 2019 w Katowicach. Co tutaj prezentujecie?
My jesteśmy z Parku Naukowo-Technologicznego Świerk. Jesteśmy na tych targach z tego powodu, że nasza właśnie instytucja parku wspomaga innowacyjne i małe i średnie przedsiębiorstwa. To jest projekt unijny, w którego ramach właśnie mamy wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa. Dostaliśmy pieniądze z Unii na budowę, na rozbudowę budynku i zakup infrastruktury. I teraz udostępniamy to w ramach właśnie tak zwanej pomocy de minimis. Może to nie jest wielu ludziom znany termin. Chodzi o to, że jeśli dana usługa na rynku kosztuje średnio 1000 zł, to u nas będą to tylko koszty eksploatacyjne, powiedzmy 200 zł i różnica, czyli te 800 zł, to jest ta pomoc de minimis. Także u nas są bardzo preferencyjne warunki dla każdych przedsiębiorców, na przykład, żebym nie skłamał, wynajem metra kwadratowego u nas powierzchni biurowej przez miesiąc, koszt to jest jakieś 16 zł z kawałkiem. Więc to jest naprawdę malutkie koszty u nas.
I to jest w Otwocku, tak? Świerk?
Tak, to jest Świerk, to jest teoretycznie dzielnica Otwocka pod Warszawą, południowo-wschodnie, na południowy wschód od Warszawy.
Czyli każdy, kto ma jakiś pomysł, no to jaki biznes zacząć, jakiś startup, tak, może przyjść do Was i zaproponować, że chciałby od Was wynająć powierzchnię biurową, czy jakąś inną też, magazynową, czy...
Tak, powierzchnię biurową, konferencyjną, laboratoryjną, magazynową, no, co ktokolwiek się nie wymyśli.
Czyli taki inkubator biznesu troszkę.
No troszkę, nie jesteśmy tak jakby de facto inkubatorem biznesu. Do nas może przyjść ktoś, kto ma zarejestrowaną działalność i się mieści właśnie w mikro, małych, średnich przedsiębiorcach, a na, tak jakby według Unii. A na polskie realia średni przedsiębiorca to już jest dosyć spory.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. To jest stoisko na targach InTarg. Co tutaj możemy zobaczyć?
prezentujemy dzisiaj 6 wynalazków.
No właśnie, pokrótce o każdym z nich, a jeden to poprosiłbym, żeby wybrać, bo resztę będzie można sobie obejrzeć na stronie internetowej, a o tym jednym najciekawszym proszę mi opowiedzieć, dobrze?
Dobrze, no to po kolei. Pierwszym z nich jest bazalgowa pływająca platforma pozyskiwania danych hydromorfologicznych. Jednym słowem jest to taki mały dron pływający, który zbiera dane i wyświetla je na interfejsie graficznym.
A sprawdza stan chemiczny wody, tak?
Tak, też stan wody i co do prognozy pogody, tak? Też zmiany w pogodzie.
Znajdujące się w wodzie gdzieś na dnie, jakieś charakterystykę dna, jeżeli mamy do czynienia oczywiście z płytkimi wodami, bo do tego celu jest przeznaczony, tak? Do wód wolnostojących, płytkich i trudno dostępnych przede wszystkim z uwagi na jego wymiary takie kompaktowe, 2 metry na 1,30 m, może się właśnie w takie miejsca dostać, gdzie nie wpłynie na przykład łódź policyjna, tak? Motorówka jakaś.
Dobrze, druga rzecz, drugi wynalazek.
To jest biodegradowalny kompozyt o zwiększonej szybkości degradacji i aktywności przeciwustrojowej.
Może rzeczywiście nie wchodźmy w szczegóły, bo wszystko jest bardzo ciekawe.
Tak, krócej, żeby o tym opowiedzieć. Chodzi generalnie o opakowania z tworzyw polimerowych i jako tworzywa one ulegają szybkiej biodegradacji, a tutaj mamy ich przewagą techniczną jest to, że one mają środki, wykazują działanie biobójcze w stosunku do drobnoustrojów. Tutaj na zasadzie, że zawierają naturalne olejki. To jest jakby ta nowatorskość w tym produkcie. I to pomaga zwalczać takie bakterie jak E. coli i gronkowiec złocisty, tak?
Gronkowiec złocisty
też.
Czyli te butelki, które teraz mamy takie plastikowe, zamienią się w takie degradowalne buteleczki, które będą jeszcze w dodatku pomagać w walce z tymi drobnoustrojami, tak?
Ten kompozyt jeszcze dodatkowo może znaleźć zastosowanie w środkach do dezynfekcji, na przykład w medycynie, tak? Jeżeli dezynfekujemy łóżka, jakieś tam z uwagi na właśnie naturalność, obecność olejków eterycznych i też przede wszystkim, tak jak koleżanka wspomniała tutaj, te właściwości bakteriobójcze, bo Escherichia coli i gronkowiec złocisty, no gdzie mamy gronkowiec najczęściej, prawda? Zakażenia w szpitalach głównie.
Dobrze, kolejny wynalazek.
Wkład do siedziska wózka inwalidzkiego dla pacjentów ze skostnieniami. To jest takie rozwiązanie dotyczące osób niepełnosprawnych, które na co dzień poruszają się na wózkach i mają skostnienia w obrębie stawów biodrowych. I przez to ta osoba siedząc nie zawsze dostosowuje się do tego wózka. Nie siedzi pod kątem 90 stopni, bo to zwyrodnienie na przykład no nie pozwala, żeby tak wygodnie siedziała. I na podstawie skanu 3D tworzy się taki wkład, który wyrówna te nierówności, różnice i ta osoba dzięki temu nie będzie spadać z tego wózka i jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Przez to jest właśnie bardziej samodzielna
I poprawia komfort pewnie takiego siedzenia.
Tak, dokładnie. Wychodzenie z domu przede wszystkim, tak? Bo te osoby zsuwające się z wózka bez tego podkładu nie decydowały się po prostu na jakąkolwiek aktywność, tak? Na wychodzenie w ogóle z domu.
No świetnie. I kolejny?
Kolejnym jest rozdrabniacz do tworzyw sztucznych.
O, to się bardzo przyda niedługo, bo niedługo te wszystkie butelki będziemy mielić prawdopodobnie, tak? Już nie będzie ich na rynku.
Tak, znaczy generalnie ten ma zastosowanie do materiałów lepkosprężystych, no w szczególności tworzywa sztuczne, również poużytkowe. Tak jak pan to mówi, to mogą być te butelki. Jego nowatorskość polega na tym, że on jest bardziej wydajny od obecnie funkcjonujących na rynku, przez to, że ma taki specjalny system noży, taki układ, który równomiernie i drobno to wszystko mieli, tak? No i zastosowanie jest tego w przemysł, tak?
Tak, nie tylko przemysł, tak jak koleżanka wspomniała tutaj, mielenie butelek, czy też pan o tym wspominał, ale też w przemyśle spożywczym, bo mielone są nasiona na przykład. Tak jak koleżanka wspominała, układ tych ostrzy jest po linii śrubowej tak zwanej, czyli po prostu po takiej spiralce, tak można to określić. Dlatego przy jednym takim, powiedzmy, obrocie tego walca wewnętrznego możemy od razu równomiernie wszystkie ziarna mieć pomielone.
I to jest innowacyjne, tak? W tym wynalazku właśnie ten układ tych noży?
To jest innowacji, to jest jedna cecha taka charakterystyczna, innowacyjna. Kolejną jest to, że oszczędza energię. Następna jest taka, że bardzo mało hałasuje. To jest też bardzo istotne, bo do tej pory dostępne rozwiązania były bardzo hałaśliwe. Cóż, tam jeszcze można o nim powiedzieć. No i przede wszystkim...
Przez to jest bardziej efektywny od wcześniej funkcjonujących, tak?
Dobrze, to jest czwarte, tak?
Piąte.
Powłoka polimerowa z kompleksem miedzi do metalizowania bezprądowego materiałów polimerowych. Ja powiem pokrótce tylko, co tutaj jest charakterystycznego. Przede wszystkim to określenie metalizowanie bezprądowe, tak? To jest tutaj najważniejsze.
Galwanizacja, tak?
Czy galwanizacja? Nie, to jest metalizowanie chemiczne, tak? W procesie autokatalizy z wykorzystaniem jonów miedzi są nakładane warstwy na takie mikrosfery ceramiczne właśnie w materiałach polimerowych. I to się charakteryzuje właśnie tak, powstaje w tym procesie autokatalizy taka kąpiel, powiedzmy, chemiczna i dochodzi do wytrawiania. Tak? Cechą charakterystyczną jest to, że tutaj nie może dojść do jakiegoś tam naładowania. W związku z tym nie ma takich, powiedzmy, zapalnych jakichś ryzyka, tak, zapalnego.
Rozumiem. No i zwycięzca, czyli?
No, walce do ręki spastycznej, tak.
Walce, czyli walec po prostu, tak? Czyli taki mały do trzymania w ręku. To na zdjęciu można zobaczyć, a my sobie musimy wyobrazić teraz. I do czego to służy? Walce do ręki spastycznej z ograniczeniami ruchu otwarcia. To jest do leczenia, rozumiem, czegoś, tak?
To jest typowo do medycyny, do rehabilitacji, do fizjoterapii. Głównie u osób po udarach, wylewach, tak, może też być wykorzystywane, bo mamy to też tutaj pokazane w wersji zminiaturyzowanej. U dzieci, które się na przykład rodzą już z jakimś porażeniem okołoporodowym, tak, czyli mają zmożone napięcie mięśniowe ręki i wtedy te walce pomagają rozćwiczyć, jakoś tak rozciągnąć na siłę i palce i zwiększyć ruchomość nadgarstka.
One są jakieś sprężyste, pomagają jakoś ćwiczyć przy okazji?
One są niedeformowalne, to jest ich zasadnicza cecha. Kolejną cechą ich jest to, że są stworzone w oparciu o skan, czyli są spersonalizowane, dedykowane do konkretnej osoby. W miarę postępu rehabilitacji możemy sobie wracać do dokumentacji, te skany możemy zmieniać i drukować w drukarce znowu kolejne jakieś tam ewolucje postępowe. Wersję tych właśnie wałków, tak? Także dostosowywać na bieżąco do potrzeb rehabilitowanej osoby.
I to, a co tutaj jest takiego? No to taki zwykła rurka po prostu, którą się, tak? No co jest takiego innowacyjnego tutaj?
To nie jest taka zwykła rurka, bo cechą charakterystyczną jest to, że ona posiada otwory, tak? Więc na pewno nie spowoduje, że się spoci dłoń w trakcie takich ćwiczeń. To jest jeden plus jej. Drugi plus jest właśnie taki, że jest spersonalizowana, bo mamy szereg różnych tam wałków, nie wiem, piłeczek. Tutaj pan mówił nam o jakichś tam powerballach i tym podobnych do ćwiczenia właśnie rąk z napięciem mięśniowym. Ona jest dedykowana do konkretnej osoby, więc dopasowuje się do kształtu dłoni. Co tutaj jeszcze jest charakterystycznego? No to, że to tworzywo jest niedeformowalne, tak? Więc w trakcie, pomimo tego, że to napięcie mięśniowe jest bardzo silne, tak? Tą rękę ciężko jest odwieść, to tworzywo nie ulegnie jakiemuś tam zniekształceniu w trakcie rehabilitacji.
Dobrze. Gdzie możemy więcej przeczytać na temat tych innowacji, wynalazków?
Zachęcamy do zajrzenia na stronę Centrum Transferu Technologii i Innowacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Tam pojawią się informacje. Tam też są dostępne nasze ulotki patentowe i nasze foldery, gdzie jest szerzej przedstawiona oferta Uniwersytetu, również poszerzona o inne wynalazki. Też i z zakresu medycyny i nie tylko z zakresu przemysłowego zastosowania.
Ja to łączę oczywiście linki do notatek do audycji dzisiejszej. I proszę jeszcze się przedstawić.
Joanna Nowak.
Agnieszka, to była jeszcze pańska.
Pani, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Nazywam się Daria Durkowska, jestem z zespołu szkół numer 6 w Jastrzębiu-Zdroju. No i zostawiamy dzisiaj projekt na targach.
I to nie jeden chyba, tak? Ale pani opowie mi o jednym z tych projektów.
Tak, naszym projektem, moim kolegi, jest iPass, inteligentny system ostrzegania przechodnia. I jest to system, który ma na celu oderwać użytkownika telefonu od telefonu podczas przechodzenia lub podchodzenia do przejścia dla pieszych.
Coś, co stało się zmorą dzisiejszych czasów, tak? Czyli wszyscy z nosem w smartfonie i nie zauważają, nie patrzą wokół. Jak to działa w takim razie?
Działa to za pomocą aplikacji, którą będzie można pobrać za darmo, oraz modułu Beacon. Moduł Beacon jest to moduł Bluetooth, który wysyła sygnał, który jest odbierany przez aplikację. I te moduły montowane by były na przejściach dla pieszych, na sygnalizacji świetlnej, bądź na znakach, bądź na elementach małej infrastruktury. No, jest to mały moduł, więc można go zainstalować wszędzie.
I w momencie, kiedy ktoś się zbliża, to wysyłany jest sygnał Bluetooth, tak? I ta aplikacja, która działa w tle, w telefonie, powiadamia użytkownika, że, no, że co, że jest czerwone światło, czy że zbliża się do przejścia?
Powiadamia użytkownika, że on zbliża się do przejścia, żeby osoby, które patrzą się w ten telefon i używają go cały czas, jak to można zauważyć dzisiaj, żeby oderwały się i spojrzały, że zbliżają się do pasów, żeby, no jednak jest to problem, ponieważ gdzieś co czwarty wypadek w Polsce jest właśnie spowodowany przez telefon komórkowy.
Ale nie informuje go, jakie światło jest jeszcze, tak? To znaczy nie może z tym wzrokiem w telefonie przejść przez to przejście, tylko musi się rozejrzeć.
No niestety no, nie może tak jakby sprawdzić, jakie jest światło, ale użytkownik już po zablokowaniu tego telefonu, to myślę, że sam spojrzy, czy jest czerwone, czy nie, czy może przejść bezpiecznie, czy nie.
A kto wpadł na pomysł tego wynalazku?
No właściwie to oboje wpadliśmy na pomysł. Była taka akcja w Warszawie, oderwij się i żyj, ponieważ bardzo dużo wypadków było właśnie spowodowanych przez przechodniów, którzy po prostu wchodzili pod tramwaje, nie zwracali w ogóle uwagi, patrzyli się w telefon, więc inspiracją była ta akcja.
Świetnie, dziękuję bardzo. A gdzie więcej można przeczytać na temat tego?
Mamy tutaj plakat, no i tak nasza prezentacja właściwie. Na razie jeszcze pracujemy tak jakby nad tą reklamą taką, żeby więcej osób po prostu zauważyło ten problem i poznało nasze rozwiązanie.
Świetnie, dziękuję bardzo.
Jestem Jacek Gorszulik z zespołu szkół numer 6 w Jastrzębiu-Zdroju. Uczę się w technikum na profilu mechatronik, no i jestem w trzeciej klasie aktualnie.
I co za wynalazek tutaj jest prezentowany?
Prezentuję dwa wynalazki. Pierwsze to jest PWA, Pool Water Analyzer. Jest to urządzenie, które bada czystość wody w przydomowym basenie i informuje użytkownika, jakiego środka powinien użyć, żeby zachować dobry stan wody i nie musieć jej zmieniać na przykład w połowie sezonu. I generalnie jest to wygodne i ułatwia życie wielu użytkowników. I pracujemy nad udoskonaleniem wersji, żeby dodać automatyczne podawanie środków chemicznych w celu utrzymania czystej wody.
A jak działa ten czujnik w tej chwili?
Ten czujnik jest oparty na trzech podzespołach jakby. Jeden bada pH wody, drugi bada zawartość cząsteczek stałych, a trzeci bada mętność. I to wszystko jest wysyłane do głównej bazy, która znajduje się w domu i wyświetlany jest na niej komunikat.
Świetnie. A drugi wynalazek?
A drugi wynalazek jest przeznaczony dla osób głuchych albo niedosłyszących lub też dla osób słuchających muzyki i generalnie dla rowerzystów. Jest to urządzenie, które sprawdza, czy za rowerzystą nie znajduje się jakiś inny uczestnik ruchu. Informuje rowerzystę poprzez sygnał świetlny i wibracje na kierownicy, z której strony na przykład nadjeżdża samochód albo w jakiej jest odległości.
A w jaki sposób to robi? Jest jakiś wyświetlacz?
Nie, mamy dwie diody LED, takie mocne, żeby w bardzo jasny dzień było widać ten sygnał. I do tego mamy moduł wibracji. I całe urządzenie jest oparte na Arduino Uno i na czujnikach ultradźwiękowych.
A niesłyszący jak mogą z tego korzystać?
No niesłyszący, którzy jeżdżą na rowerze, to oni nie usłyszą samochodu poruszającego się za nimi i dlatego damy im sygnał na kierownicy świetlny i wibracji, że znajduje się za nimi ten samochód.
Czyli niesłyszący, który jeździ rowerem, tak?
No tak.
A tak normalnie, czyli bez roweru to się nie da z tego korzystać?
No znaczy bez roweru to jest do roweru przeznaczone tylko i... Znaczy można to użyć sobie w innych tych, ale przeznaczyliśmy to do roweru.
Świetnie, zdjęcie zaraz porobię i będziemy mogli też zobaczyć w notatkach do audycji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Regionalny Instytut Kultury w Katowicach też znalazł się na targach wynalazków i innowacji. Czy wspieracie innowatorów, czy też macie własne innowacje jakieś?
Łukasz Dziuba, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, Mobilne Centrum Digitalizacji. Znaleźliśmy się tutaj nieprzypadkowo. Z jednej strony wspieramy innowacje, ponieważ szukamy połączeń między tym, co jest dziedzictwem zarówno kulturalnym, jak i dziedzictwem innowacji. Pamiętajmy o tym, że co dzisiaj z innowacją, jutro stanie się naszym dziedzictwem. Jak i proponujemy pewne rozwiązanie, które realizowane jest w ramach dużego projektu unijnego Śląskie Digitarium, koordynowanego przez Bibliotekę Śląską. W jego ramach Regionalny Instytut Kultury w Katowicach proponuje mobilne centrum digitalizacji, czyli najprościej rzecz ujmując DigiBus, DigiVan, który wyposażony będzie w podstawowe urządzenia umożliwiające skanowanie 2D, 3D, a także audio i wideo rejestrację, taką bardziej etnograficzną, ponieważ interesuje nas rejestrowanie zarówno materialnego dziedzictwa kulturowego, książki, fotografie, pamiątki, przedmioty codziennego użytku, ale też interesuje nas dziedzictwo niematerialne, czyli obrzędy, tradycje, coś, z czym żyją wciąż społeczności lokalne, co przez badania etnograficzne udokumentujemy przez ostatnie 16 tak naprawdę lat, publikując nasze wydawnictwa, udostępniając je za darmo online. I chcemy to wszystko połączyć, wrzucając do Śląskiej Biblioteki Cyfrowej na otwartych zasadach, otwartej formule, pozwalając wszystkim skorzystać z tych zasobów. Być może przetwarzać, wykorzystywać, remiksować. Gdzieś to jest bardzo popularne, więc w tym kierunku chcemy pójść.
Naukowcy mówią, że ten początek XXI wieku to będzie czarna dziura w historii, bo ten zapis no, już nie jest taki prosty. Już listów nikt nie pisze na papierze. One nie przetrwają. Te strony internetowe, które istniały na początku tego wieku, w tej chwili już dawno ich nie ma i prawdopodobnie no, może być kłopot z odtworzeniem tego, czyli wejdziecie jak gdyby tutaj w tym kierunku, żeby również to nasze dziedzictwo takie wirtualne zarchiwizować, tak?
Przede wszystkim chcemy skupić się na tym, co wydarzyło się kilkadziesiąt, kilkaset lat temu. To, co się dzieje dzisiaj, na bieżąco archiwizowane jest przez korporacje wielkie, Google, Facebook. Oni sobie radzą z tym, żeby to wszystko zapisywać, więc wierzę, że mimo tego, że rzeczywiście ten początek XXI wieku może być jakąś czarną dziurą, tak naprawdę najbardziej zagrożone są te lata, parę wieków jeszcze wstecz. Kiedy te listy były napisane, kiedy te notatki były sporządzane, kiedy książki były pisane rękopisami, kiedy wspomnienia były na bieżąco spisywane. To są te rzeczy, które nas interesują, które są w zbiorach małych społeczności, prywatnych kolekcjonerów, do których docieramy przez sieć współpracy z instytucjami kultury, bibliotekami, środkami kultury, bo tak naprawdę każdy może do nas się zgłosić i nieodpłatnie wykonać taką digitalizację już od końca trzeciego kwartału tego roku, bo wtedy rzeczywiście startujemy i ruszamy w trasę, ale będzie to działanie nieodpłatne, realizowane w ramach misji Instytutu, więc zachęcam, zapraszam do tego, żeby się z nami kontaktować i jeżeli ktoś chce się podzielić jakąś swoją pamiątką, jakimś swoim wspomnieniem, jakąś częścią historii swojej społeczności czy siebie, może to zrobić, może zaistnieć też na Śląskiej Bibliotece Cyfrowej i być częścią tego wielkiego śląskiego digitarium.
A czy historia mówiona też wchodzi w zakres tych rejestracji i tego utrwalania?
Jak najbardziej tak, historia mówiona to jest też coś, co nas interesuje, więc wszelkie wspominki będą możliwe do nagrania zarówno w formie audio, a jeżeli ktoś się będzie czuł komfortowo, będą też wideorejestratory, kamery, aparaty do tego, aby również z wizerunkiem utrwalić to, no i po prostu opowiedzieć trochę o sobie następnym pokoleniom.
To był 94. odcinek podcastu Nauka XXI wieku. Z notatki do tej audycji znajdują się pod adresem nauka.podcasty.info/94. Na razie jeszcze chyba nie ma tak dużo tych notatek, ale one z czasem się pojawiają. No zresztą jest okres wakacyjny, mam nadzieję, że szybko zostaną zamieszczone. Zapraszam do subskrybowania audycji podcastu przez Spotify, iTunes, czytniki na smartfony lub bezpośrednio przez kanał RSS. Linki do subskrybowania znajdują się pod adresem gopod.me/nauka. Odcinków audycji Nauka XXI wieku można również słuchać w Wikipedii i rozgłośniach radiowych na całym świecie. Audycja udostępniana jest na licencji Creative Commons, uznanie autorstwa w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji Otwórz się. Każdy słuchacz może zostać mecenasem audycji, deklarując comiesięczne wpłaty na stronie patronite.pl/BorysKozielski. Zapraszam do kontaktu poprzez fanpage na Facebooku oraz e-mail boryskozielski@gmail.com. Żaden list nie pozostaje bez odpowiedzi. Jeśli znasz kogoś, kto interesuje się nauką, tak jak ty, po prostu powiedz mu o tym podcaście i pokaż, jak słuchać. Niech nas będzie więcej. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.